Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witam serdecznie, CoDrive numer 92, jest mi naprawdę, naprawdę niezmiernie miło powitać największego zadymiarza polskiego internetu, najlepszego degustatora ponczusiów, człowieka, który jest honorowym obywatelem Saskiej Kępy. Przy okazji człowieka, który jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce, założyciela jednego z największych kanałów rozrywkowo-informacyjnych już w zasadzie w tej chwili w polskim internecie. Panie i panowie, Michał Pol. Cześć Michał, jest nam mega miło, że jesteś z nami dzisiaj.
A ja bardzo, bardzo dziękuję za takie wspaniałe przedstawienie.
Cóż, i tak nie wymieniłem wszystkiego, co miałem zapisane. I jest ze mną też Czarek. Cześć Czarek.
Tak, to ja. Skromnie witam wszystkich.
Cezary Gutowski, druga połowa, czy pierwsza połowa podcastu CoDrive w zasadzie. Dzisiaj porozmawiamy sobie, wrócimy trochę do Grand Prix Azerbejdżanu, pojedziemy do Grand Prix Singapuru. Dzisiaj mija w ogóle równo 17 lat od słynnego wypadku, tak, kontrolowanego wypadku Nelsona Piqueta Juniora, więc o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o hejcie w internecie, na przykładzie kierowców Formuły 1, to jest taki temat, do którego wracamy co jakiś czas, i jeszcze parę innych rzeczy, ale na samym początku jeszcze przypomnę, że jeżeli kończy Wam się ubezpieczenie w aucie, tak jak mi na przykład za 5 dni i dostaję te SMS-ki teraz codziennie i już trzeba je kupić naprawdę, już nie można tego odwlekać, to zachęcamy, żebyście kupili je poprzez stronę naszego partnera, naszego podcastu Mubi.pl. Tu na dole jest link w opisie i dostaniecie 100 zł zniżki na takie...
Zwrotu.
Zawsze mi się to myli, kurczę, na Z. I to na Z. Zwrotu. To będzie zwrot 100 zł. No cóż, zaczniemy jednakowoż od smutnej informacji. To jest, Michał, informacja z najnowszej chwili. Otóż odszedł od nas słynny członek padoku i Charles Leclerc mógł sobie kupować nowego pieska i prowadzać się z nim po wszystkich miastach tego świata, ale jednak król był tylko jeden. Roscoe Hamilton niestety, albo stety, jest już w krainie wiecznych łowów i no cóż, no cześć jego pamięci, no kto go nie znał, chyba wszyscy go znali.
Wszyscy go znali i zobaczcie, że no naprawdę wszystko przeciwko temu Lewisowi Hamiltonowi i zmiana teamu i inżynierowie nie ci, teraz jeszcze stracił przyjaciela, zastanawiam się, i status, no bo to był pies numer jeden, tak jak jest ten kot na Downing Street i to jest najważniejszy kot Wielkiej Brytanii, tak teraz się zastanawiam, kto będzie tym zwierzakiem numer jeden Formuły 1.
To był pies numer 44, bo pamiętajcie, że Lewis Hamilton nigdy nie chciał z numerem 1 jeździć. Mogę sympatyzować, bo miałem dwa psy takie, że i oba też musiały zostać uśpione, bo były chore, i to jest coś, co się przydarzyło też Roscoe, ten napisał Hamilton w takim wzruszającym poście i tutaj realnie współczuję, jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo wiem, jakie to uczucie. Natomiast z drugiej strony no jest takie spojrzenie trochę, że no jednak mówimy o Formule 1, tak? I to jest właśnie ten moment, kiedy te jakby światy się przenikają. Nie wiem, czy może to jest fajne, no bo kierowcy pogadzają swoją ludzką duszę i tak dalej.
Właśnie, z drugiej strony, że nie są terminatorami, prawda, nieczułymi, tylko są ludźmi. No my o tym się przekonujemy podczas Grand Prix, prawda? W wielu sytuacjach, że to są tylko ludzie, chociaż z czegoś innego zrobieni niż reszta ludzkiej nacji, ale że mają uczucia prawdziwe i myślę, że to trochę ich ocieplało rzeczywiście, ich wizerunki, to przywiązanie do zwierząt.
Ociepla. Myślę, że w przypadku Lewisa to jest szczególnie potrzebne w tym momencie, natomiast no właśnie to jest ten moment, kiedy ta Formuła 1 wchodzi jakby w tę fazę, która nie licuje z tym, co się działo przez kilka poprzednich dekad, kiedy jednak psa w kontekście padoków wspominam, jak Robert Kubica powiedział kiedyś, że jak chcesz mieć przyjaciela w padoku Formuły 1, to trzeba sobie kupić psa, i u Lewisa to działało, miał dwa. I oboje już zeszły, natomiast no, to, że sprawa jest poważna, to sobie zdałem sprawę, kiedy nie kiedy Lewis odwołał start, znaczy przejazd w testach Pirelli opon na przyszły sezon, tylko kiedy odwołał przyjazd na pokaz mody w Mediolanie, to już wiedziałem, że sprawa jest dość poważna, no i teraz niestety nie wiem, czy wypada powiedzieć świeć Panie nad jego duszą w kontekście psa, bo też są jakieś dyskusje, czy pies zdycha, czy umiera, no, ale w każdym razie przede wszystkim sympatyzuję z Lewisem w tej ciężkiej chwili, ale myślę, że Formuła 1 jakoś się z tego trząśnie. Chociaż
Otrząśnie,
słyszałem,
tak.
że organizatorzy rozważają anulowanie, odwołanie Grand Prix Singapuru.
Ale inna rzecz, już taka obyczajowa, że zobaczcie, jesteśmy w czasach, kiedy te zwierzęta mają największe prawa. Nie mówię już, że właśnie ustawa łańcuchowa w Polsce, ale że no, kto to wymyślił, że się pojawiło psiecko, prawda? Że zwierzęta, psy są traktowane niemalże jak dzieci. No to, że są traktowane, sam swojego kota traktuje jak członka rodziny i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, ale nie dziwi, że zwierzaki się pojawiają w padoku, skoro pojawiają się wszędzie, tak? W restauracjach, w redakcjach normalne jest, że przychodzą u nas. Kiedy jeszcze był Tomek Smokowski w kanale sportowym, regularnie się pojawiał.
A, no tak, faktycznie.
Ze swoim ulubionym psem i to było w porządku, aż tak daleko jak, znaczy w psiecko bym nie szedł już, ale cieszę się, że no, nie gnębimy naszych zwierząt, tylko coraz bardziej kochamy.
Zdecydowanie tak. Ty powiedziałeś, że twój kot jest jak członek rodziny traktowany. U mnie są dwa koty i myślę, że są traktowane nawet lepiej, bo wiesz, jeżeli kot na przykład położy się na fotelu, który stoi przy komputerze, no to wtedy niestety trzeba sobie przystawiać drugi fotel, bo zepchnąć kota nie można, jak sobie słodko śpi. Zasady są takie, także tak. Po delikatnych problemach technicznych, których Państwu oszczędzimy do oglądania, może kiedyś w jakimś ekstra odcinku wrzucimy, co tu się działo.
Nie z mojej strony. Ja
nie,
jestem.
Nie, nie, nie.
Dowiozłem.
Tak jest, 100%. Zgadujcie u kogo. Przejdziemy teraz do propsów i disów za Grand Prix Azerbejdżanu. Michał, props i dis, dajesz i jedno i drugie od razu, jesteś gościem, więc zacznij. To może być kierowca, zazwyczaj dajemy kierowcom, ale jako że jesteś gościem, to możesz dać i zespołowi, możesz dać pogodzie, możesz dać, nie wiem, inżynierowi, więc proszę.
W ogóle chciałem powiedzieć na wstępie, że jestem w bardzo takiej sympatycznej sytuacji, ale też zupełnie dla mnie nieoczekiwanej, dlatego że zwykle o Formułę 1 pytać to ja, a ja pytam, a Czarek odpowiada, a tutaj ja nigdy, bo ja wiecie co, ja od razu chciałem też waszym widzom wyjaśnić, że ja jestem absolutnie takim kibicem Formuły 1, żadnym ekspertem, po prostu wielkim entuzjastą od lat, a wiedzę czerpię głównie z tego, co obejrzę, a potem co mi wytłumaczy Czarek, o co tak naprawdę chodziło i co się działo, więc w ogóle jestem mile ujęty, że mnie pytacie. No nie no, tu ciężko wybrać props, no bo chyba Carlos Sainz za to drugie miejsce na podium, chociaż ja bym no jednak Maxa, no bo Max Verstappen tym kolejnym zwycięstwem i takim niekwestionowanym od startu do mety nas utwierdza, że to jeszcze może być ciekawy sezon, że tu jestem ciekawy waszej opinii, no ale on jeszcze, że może wbije, że może jeszcze zamiesza w tej klasyfikacji generalnej, zwłaszcza, że jak czytam, Red Bull się ogarnął i słuchajcie, no a co będzie, jak Max wygra już wszystkie wyścigi do końca? Czy da się to zupełnie wykluczyć? Więc między nimi dwoma chyba bym wybierał. Pamiętam, że byłem ostatnio na drifcie na Stadionie Narodowym i tam miałem do wyboru z paru legend, między innymi był Carlos Sainz Senior, a wybrałem Davida Coultharda, bo z nim kiedyś, dawno temu, nawet mu przypomniałem, ostatni raz gadaliśmy, że tak powiem, na Grand Prix Formuły 1 Japonii w 98 roku, więc trochę czasu minęło, więc wybrałem Davida Coultharda i Adama Małysza, bo pomyślałem sobie, że pogadam z nim też no, o jego pasji, ale i o nadchodzącym sezonie skoków narciarskich, a pomyślałem sobie, Carlosowi juniorowi idzie teraz tak źle w Formule 1. Sam pytałem Czarka, czy mogą go wysadzić z Williamsa, czy on może nie dotrwać do końca sezonu. Pamiętam w jednym z ostatnich pole position i Czarek tłumaczył, że nie, że za długi kontrakt i że... I pomyślałem sobie, nie będę zagadywał, bo o Formule 1 nie pogadamy, bo pewnie senior zbędzie i rzeczywiście on nie chciał rozmawiać o synu. No i a tutaj nagle taki sukces, więc props to może Carlos Sainz, który wreszcie wbił na podium. A Diz, to nie wiem, czy się zgodzicie, no najłatwiej było powiedzieć Oscar Piastri, ale no oczywiście, że wjechać w bandy na pierwszym okrążeniu i zakończyć wyścig, ale to, że Lando Norris tego nie wykorzystał i odrobił chyba tylko 7 punktów, poprawcie mnie, jeśli się mylę, w klasyfikacji generalnej, że w ogóle tego nie wykorzystał, no to jakoś ja w teamie McLarena jestem team Piastri, więc disuję Lando. Znaczy uważam, nie wiem, czy się zgodzicie, że od Lando trzeba wymagać więcej po prostu niż od Oscara.
Mi się wydaje, że od obu trzeba wymagać tyle samo. Znaczy Lando jest oczywiście, ma większe doświadczenie, no ale z drugiej strony jak walczysz o mistrzostwo świata, no jesteś w trzecim sezonie startów, jedziesz najlepszym samochodem w najlepszej ekipie i masz być takim super zdolnym kierowcą, za jakiego wielu uważa Piastriego. Ja do niedawna też uważałem, no to jednak to zobowiązuje, tak? To jednak chcesz być już w tym trzecim sezonie, chcesz być gotowy do walki o mistrzostwo, skoro Lewis Hamilton był gotowy w pierwszym. Więc dla mnie, ja ich stawiam bardzo na równi, chociaż Piastri moim zdaniem jest trochę lepszym kierowcą, ale jeśli chodzi o wymagania, to wobec obu mam dokładnie takie same.
To kogo byś zdisował?
Kogo bym zdisował? No, jest tutaj kilku kandydatów i...
W pole position wybieraliśmy Ogura Weekend.
Tak, przypuszczam, no mam tutaj, Piastri jest takim bardzo prostym tematem do zdisowania chyba i w takim razie, a ty komu dajesz disa? Norrisowi. Tak, bo raczej się staramy nie powielać. No to w takim razie dam tego disa Piastriemu, no bo absolutnie fatalny weekend. Pozostaje kwestią taką, czy może później o tym pogadamy, czy to jest kwestia jednorazowego potnięcia, czy tam kilkukrotnego potnięcia na tym samym, nie wiem, chodniku w Azerbejdżanie. Może po prostu, nie wiem, zawiało go, ale no całe pasmo takich zadziwiających porażek i wypadnięć, których nie należy oczekiwać, szczególnie to wyścigu było o tyle zadziwiające, że, no to znaczy zadziwiające, trochę tak jakby on po prostu się znalazł w nowej sytuacji, bo nigdy z tyłu nie jechał i nagle się okazało, że jak skręcasz i masz przed sobą całą stokę samochodów, to aerodynamika działa trochę inaczej, bo idzie i zabrakło mu, dużo mu zabrakło, bo to nie było tarcie, on po prostu przyładował, po prostu centralnie jechał dużo za dużo, minimum z 10 na godzinę za szybko wchodził w zakręt, więc po prostu no, przypuszczam, że Piastri będzie moim disem w takim razie za to wszystko. Właśnie był jedynym kandydatem, a propsa dam George'owi Russellowi, który był drugi, bo mówię, że Sainz był drugi, ale Sainz był drugi w kwalifikacjach, tak? A George go podciął w wyścigu, dlatego że no, był chory bardzo przed tym weekendem i też blady potem podczas konferencji ciągle. No i przebił się z piątej pozycji na drugą w wyścigu. Uważam, że George robi mega dobrą robotę w tym sezonie. Generalnie jest trochę niedoceniany, po raz kolejny to pokazał. Więc mój props pójdzie do George'a, łącznie też z tym, że podczas konferencji prasowej trochę mu się pomyliło i ten, i zamiast Verstappen powiedział, zresztą zamiast Red Bull powiedział Verstappen.
Ale to jest, to już o tym pamiętam mówiliście, że tak jest po prostu, że on jest teamem, tak? Mówi się Max, myśli Red Bull, tak? W kontekście klasyfikacji generalnej, więc tylko chyba taka freudowska pomyłka.
Czyli teraz moje propsy i disy. No to mój props, oczywiście Max Verstappen powinien go dostać, ale już tyle był wspominany, że mu nie dam. Dam Liamowi Lawsonowi, który co prawda nie obronił tego doskonałego miejsca z kwalifikacji. Natomiast wciąż piąte miejsce. Jestem wielkim fanem Liama Lawsona i bardzo mu dobrze życzę i bardzo do niego trzymam kciuki. A dis w takim razie dla Lewisa Hamiltona, który w treningach tyle smaka narobił, że to Ferrari. No wiem, że teraz ciężki czas, ale może tego odcinka nie będzie oglądał akurat wyjątkowo, bo jest zajęty tam innymi rzeczami, więc w razie co Lewis, no offense, ale no tak jak mówię, narobił takiego smaka, że co tam się nie będzie działo w tych w kwalifikacjach i wyścigu, po czym jak to Lewis w tym sezonie w Ferrari niestety.
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt zajmie się tobą.
Dobra, PETA.
Zgłoszenie PETA się do mnie.
Tak. Zgłoszenie. No cóż, no, teraz już nic nie zrobię. Co jest w internecie, to już jest na zawsze. No dobra, Michał, chciałem zapytać jeszcze, czy głosami naszych widzów, bo to już się pojawiało i na pewno będą takie komentarze, więc czy Pole Position wróci kiedyś do kanału sportowego?
I mogę powiedzieć, że tak, zrobię wszystko, żeby wróciło. Może nie w takiej formie, wiesz, z trójką takich ekspertów, no bo co tu dużo mówić, nie byliśmy do końca jako kanał zadowoleni z oglądalności. I też byliśmy tacy trochę spóźnieni, wiesz, wtorek, popołudnie, a my tutaj gadamy, najfajniej byłoby robić, nam takie rzeczy wychodzą, jak robimy w piłce nożnej tuż po, tak, po ostatnim gwizdku. No wiadomo, że tu z różnych względów się nie da, ale więc na razie nie tak, że skilowaliśmy do końca, tylko taki skrócony komentarz do Tylko Sport przynieśliśmy, żeby chociaż trochę, no ja, żebym miał chociaż trochę tej przyjemności z posłuchania Czarka, czy Aldony, czy Maćka, ale no liczę, że zawalczymy i jeszcze wrócimy.
To bardzo fajnie w takim razie. Myślę, że sporo osób przynajmniej z tego kanału czeka i chętnie słucha i tego, i tego.
Bo Czarku, przypomnij mi, kiedy my pierwszy raz spotkaliśmy się na antenie w roli ja zadającego pytania o zakończone właśnie Grand Prix Formuły 1, a ty w roli odpowiadającego. To musiał być jakiś 2010 rok w sport.pl, pamiętasz? I chcę powiedzieć, że zobaczcie, kiedy my robiliśmy już telewizję internetową z Czarkiem. 2007 rok, tak jest. Ja w 2008 pamiętam, to był dla mnie przełom, bo jako z kamerą wideo, robić programy wideo, pojechałem na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i to było niesamowite, że redakcja uznała, że trzeba postawić na wideo w redakcji. Jeszcze wtedy nie YouTube, tylko po prostu taką w serwisie wideo, no tak. Ale to się wtedy zaczynało. Także naprawdę brzmi to pompatycznie, ale byliśmy z Czarkiem pionierami. I od początku chciałem zrealizować swoje marzenie, żeby robić program o Formule 1.
Nie no, ale w ogóle kanał sportowy to jest jednak taki, wiecie, wzór, jak się nazywa tam, gdzie jest kilogram, w Sèvres, tak? We Francji. Jeśli chodzi o tytuły, bo pole position, no come on.
To ale... widzowie wymyślili, wyobraźcie sobie, bo ja od początku mówiłem, kanał napędzany, jakby wydawany wspólnie przez widzów, więc widzowie wielokrotnie nas inspirowali przy nazwach. Między innymi ten program też przestał się ukazywać, ale tak też było z Nord ulubionym. Sud też jeden z ulubionych, przynajmniej tytułów, bo jeśli nie programów. No ale kto zna włoski futbol, ten wie, że nic złego w tej nazwie.
Ale absolutnie. Chociaż moje ulubione jednak na numer jeden to jest Borowisko. No, brzmi to po prostu, dużo, że tam się dobrze zgrywa.
Matiego nazwisko jest tak ogrywane zawsze, bo jest też Borędzie, prawda? Czekamy Borędzie. Na Borędzie, Borowisko, właśnie. Albo Słowo Boże.
A Słowo Boże, tak, to też dobre, genialne. No dobra, Michał, jeszcze cię przemaglujemy, ale teraz od takiej strony może bardziej prywatnej, niezbyt prywatnej, spokojnie. Ja chciałem też tak dodać od siebie, że kiedy w 2020 roku na świecie panowało to, co panowało, o czym nie możemy powiedzieć, żeby nas nie zdemonetyzowało, ja wtedy pracowałem jeszcze w telewizji i były takie czasy, że robiliśmy program w nocy, żeby ukazywał się następnego dnia, no więc wracałem do domu o drugiej, trzeciej i wy wtedy startowaliście w kanale sportowym i te wszystkie hate parki i tak dalej puszczałem, o tej drugiej nadrabiałem, maglowałem wszystko, co było, bo to wiecie, albo jak się coś zgrywało, albo jak wracałem do domu. Ale pytanie moje jest takie, jak to się stało, że w ogóle ty się zainteresowałeś motorsportem?
Wiecie co, to się chyba zaczęło tak, że zacząłem regularnie śledzić Formułę 1. To był ten sezon, w którym zginął Ayrton Senna, no bo to był taki impact. Wcześniej oczywiście wiedziałem, że istnieje Formuła 1, ale raczej tak gazetowo, myślę, że to musiał być 93, maksymalnie 4 rok, że tak bardziej regularnie. I słuchajcie, ja właśnie w 94 roku z konkursu takiego, redakcja Gazety Wyborczej zorganizowała nabór do działu sportowego. Absolutnie nie umieściłem tam Formuły 1 jako mojego nawet konika, czy hobby, czy broń Boże, zainteresowania, ale tylko piłkę nożną, bo tak wtedy po prostu było. Ale wyobraźcie sobie, ja się tam dostałem, bo znałem nieźle dwa języki. I z racji właśnie znajomości angielskiego, jednym z moich zadań Wyobraź sobie, że wtedy, wiadomo, koncerny tytoniowe rządziły w Formule 1. Zostałem wyznaczony do tłumaczenia, jakoś Gazeta Wyborcza z Rotmansem miała jakiś taki układ, że po każdym Grand Prix dostawaliśmy dzień po felieton Damona Hilla. I wiadomo, że pewnie nie on sam tam może jakieś myśli dyktował, wiadomo, że takie felietony zapewne wychodziły spod pióra jakichś specjalistów medialnych czy od PR-u, ale ja to tłumaczyłem, no i bardzo się choćby z tej racji wkręciłem, oczywiście no wtedy pamiętamy, jak to był przełomowy sezon. I takim kolejnym momentem w mojej relacji z Formułą 1 było, że moje znajome z agencji PR-owej dostały do obsługi w Polsce Westy, papierosy West, a więc i West McLaren Mercedes. I pamiętam, że ja im pomagałem. To słuchajcie, to były czasy, kiedy nie było Google'a. Trzeba było wszędzie pójść. Ja pamiętam, chodziłem wtedy regularnie do British Council i do Goethe Instytut, żeby czytać prasę, bo to był kontakt, można było w telewizji obejrzeć, więc żeby sobie poczytać czy wywiady, czy relacje z Grand Prix, no to angielska prasa w dniu wydania trafiała do British Council, widocznie poprzez samoloty British Airways i tak dalej, można było sobie poczytać, więc stamtąd czerpałem wiedzę, więc żeby napisać sylwetki choćby Miki Hakkinena i Davida Coultharda. Oni w ogóle przyjechali do Polski. Zdaje się, że David Coulthard jeździł bolidem po Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No, wykonywałem różne bardzo fajne czynności dla tej agencji związanej, poznałem tych ludzi z West McLaren Mercedes i oni mi powiedzieli, no to oprócz oczywiście współpracowaliśmy na zasadach komercyjnych, ale powiedzieli też, słuchaj, jest tak fajnie, że wybierz sobie jakiś Grand Prix, ja jeszcze nigdy wcześniej nie byłem w życiu na żadnym Grand Prix na żywo, ale my cię tam wyślemy. No to ja mówię, no to jak tak, zawsze marzyłem o wyjeździe do Japonii.
Namówili.
Suzuka. A oni, nie, no tak dobrze, to nie. Tyle to z panu, prawda? Tak, to nie. Ale w Europie, bo no, ja mówię, jak w Europie? Zrobiłem mały research i ktoś mi doradził, że Spa, że najpiękniejsze Grand Prix. A tak się zastanawiałem, czy Monza, czy Spa, że w następnym sezonie mnie zabiorą. No i z racji, że Schumacher, król deszczu wtedy rządził, już zaczynał rządzić w ogóle, wybrałem Spa. No i rzeczywiście świetny wybór, ciężki dojazd, pamiętam, był bardzo, ale samo Grand Prix, mgła, pamiętam, przyjechaliśmy, to w ogóle ja mówię, jak to nie, oni tu nie rozegrają Grand Prix, przecież tutaj leży mgła, a jednak się rozegrała. No i zupełnie jakoś tak na sam koniec już zapomniałem w ogóle o tej rozmowie. Oni mówią, wiesz co, jednak chcesz jechać do Japonii? Ja mówię, no masz. No i to była taka przygoda, słuchajcie, bo oni mnie tam wysłali, ale nie miałem akredytacji, nie miałem nawet, nie byli mi, jak się okazało, w stanie zorganizować biletu na trybuny. Ja to Grand Prix obejrzałem z wnętrza teamu. Słuchajcie, w ogóle samo Grand Prix,
o matko, serio?
Które decydowało o tym, czy Michael Schumacher, czy Mika Hakkinen, pamiętacie, oglądałem, siedząc przy takim stoliku, który się chwiał turystycznym składanym, na którym stały monitory z wynikami, więc w ogóle nawet nie z relacją z Grand Prix, i we trójkę siedzieliśmy z żoną Miki Hakkinena i z narzeczoną Davida Coulthard'a, taką piękną modelką, Heidi Wichliński, Kanadyjką, więc no nie, no w ogóle to było coś nieprawdopodobnego, no i Mika wygrał, więc jakby być częścią teamu, który w ostatnim wyścigu sezonu wygrywa Mistrzostwo Świata, a jeszcze najlepsze było to, że bo mnóstwo przygód było w międzyczasie, no w końcu to było 3 dni w Nagoi, Ale jeszcze z tego, oczywiście był wielki chaos, wszyscy wyjeżdżali. Pamiętam, że ze 2 czy 3 godziny my jechaliśmy w ogóle z Nagoi na to Grand Prix i na końcu gdzieś mnie tam przekierowali, mówi, tu nie wrócimy do jutra, idź tutaj i do heliportu i wrócisz tam z kimś tam. No i w wyniku chaosu, jaki zapanował, co podlatywał helikopter, to wpychali tam cały taki tłum, który stał. I ja ku niezadowoleniu wypisanemu na twarzy i niechęci, wyobraźcie sobie, wróciłem z toru Suzuka do Nagoi śmigłowcem należącym do, znaczy może nie prywatnym, ale dla niego, Jacques'a Villeneuve'a, siedząc ramię w ramię z obok z nim, jeszcze tam jakiś ludzi dokwaterowali, no bo on był tak zażenowany sytuacją, że musiał wziąć autostopowiczów, że to był taki z nim pierwszy kontakt. Zdaje mi się, że wcześniej ja z nim robiłem jakiś wywiad na jakimś innym, może na Silverstone i był, no wtedy, kiedy jeszcze był mistrzem świata, był zupełnie sympatyczny, a tutaj był taki, poznałem taką, no zaraziłem się wtedy mocno w każdym razie, mimo że za darmożkę sobie przeleciałem sobie w 15 minut w 3 godziny jego śmigłowcem. Także to był takie pierwsze zderzenie. No, to był jeden taki właśnie taki zakręcony sezon w Formule 1, który, muszę wam teraz powiedzieć, po latach, jedna z rzeczy, która zadecydowała, że zostałem dziennikarzem sportowym, bo znaczy, że pozostałem, bo ja wtedy pracowałem w Gazecie Wyborczej, ale miałem parę ofert, w tym jedną bardzo, bardzo dobrą, żeby zacząć wreszcie pracować za dobre pieniądze, bo pieniądze zarabiałem grosze, ale rekompensowałem to sobie wyjazdami, no właśnie takimi i takimi przygodami. I wtedy to był 98 rok, więc ja już byłem miałem za sobą swoje pierwsze igrzyska olimpijskie, bo byłem w Atlancie jako korespondent, Mistrzostwa Europy w Anglii i byłem po mundialu we Francji, gdzie byłem korespondentem. To był najbardziej fantastyczny mundial z bliska, od początku do końca. Francja wygrywa Mistrzostwo Świata we Francji. I jeszcze wtedy na jesieni poleciałem, miałem propozycję po prostu, żeby przejść na drugą stronę i pracować w agencji PR-owskiej, które się wtedy dopiero tworzyły w Polsce, ale już miały, ta przynajmniej kolega miał takie kontrakty, że właśnie, tylko tak sobie pomyślałem, kurczę, no nie, no tu w tym dziale sportu, bo tak sobie pomyślałem, byłem już na igrzyskach, na Mistrzostwach Świata, co może mnie jeszcze tu spotkać? No jeszcze raz to samo i tak dalej. Tak. Ale potem pomyślałem sobie, wtedy na ręce właśnie miałem ten wyjazd do Japonii, myślałem sobie, no nie, no jako dziennikarz, jako PR-owiec może zarobię trochę więcej, na pewno dużo więcej, bo naprawdę wtedy jakieś grosze. Ale takie przygody, takie obcowanie z takimi ludźmi z tak bliska, to tylko w pracy dziennikarza sportowego, no i to się potwierdziło. Także Japonia się wtedy na pewno do tego przyczyniła, żeby podjąć decyzję o zostaniu w zawodzie.
Wiele osób jakby żyło w tym trybie, że co prawda jestem opłacany słabo, ale za to ja jestem przy tej pasji. No to jest też w dużej mierze moja historia tak naprawdę przez długie, długie lata. Do tego stopnia, że jak założyłem Patronite, to po kilku dniach moi patroni jakby uznali, że moja praca jest warta więcej 3 razy niż mój pracodawca dotychczasowy, więc tak to mniej wyglądało. Ale to jakby nagrodą za to było to, że po prostu faktycznie, bo to było najważniejsze. Nigdy nie myślałem o tym za bardzo, żeby zawsze tam jakoś starałem się gdzie indziej jeszcze dorobić, żeby mieć za co żyć, ale miałem zawsze no, to, co było najważniejsze dla mnie, czyli ten bezpośredni kontakt z Formułą 1, czyli możliwość wejścia do padoku, który jest absolutnie wielkim przywilejem po dziś dzień. Jedna z niewielu darmowych wyścigów, jakie możesz mieć, znaczy darmowych teoretycznie, bo to dużo kosztuje, żeby je zdobyć, ale potem nie trzeba za nią płacić. Jeszcze to jest wyścigówka dziennikarza piszącego właśnie, bo za tę wizję się płaciło zawsze i będzie się płaciło. Więc no jakby żyłem tym marzeniem i po prostu z toru na tor. Pamiętam to tak, że też wyszukiwanie w delegacjach jak najtańsze hotele, transport, loty jakieś trzema przesiadkami czasami, żeby redakcja nie kręciła nosem. Nie chcę narzekać, bo przynajmniej przez ten krótki okres w moim życiu faktycznie ktoś płacił za moje wyjazdy. 90% wyjazdów, te wszystkie wyścigi w karierze sam opłaciłem za swoje pieniądze. I to jest, teraz to jest najlepszy moduł dla mnie w ogóle, tak? Jestem niezależny i szczerze mówiąc teraz lepiej z tego żyję o wiele, kiedy sam się wysłałem na wyścigi. Natomiast tak to wyglądało. Pamiętam, że ty nadawałeś z tych wyścigów Formuły 1 i też chyba Radek Leniarski nadawał i pamiętam, że on
Tak.
zazdrościłem, że jeździli się na te wyścigi. Bo to było z ręsmą, prawda? Robione ze sponsorem w dużej mierze, tak? Że
Tak, tak, tak.
tutaj.
No mówiłeś o tym, że zazdrościłeś nam, ale ja ci powiem, kiedy ja pierwszy raz pozazdrościłem Czarkowi, jak oczywiście nagle, jak grom z jasnego nieba spadł na nas Robert Kubica, który trafił do Formuły 1 i ja w ogóle. Niesamowita historia, bo wyobraźcie sobie, ja poleciałem do Manchesteru na zaproszenie Nike'a z grupą dziennikarzy, między innymi po to, żeby zrobić wywiad z Wayne'em Rooney'em. To był 2006 rok, tuż przed mundialem w Niemczech. I on, o, jak to Nike, wiadomo, firma produkująca buty, on zaprezentował tam na Old Trafford sesja fotograficzna, niebieskie takie buty, a potem była sesja Q&A i indywidualnych rozmów, no i tam akurat wszyscy zadawali pytania o zawsze takie, co sądzisz o, i tutaj futbol z kraju, z którego dana osoba była, ale akurat o Polsce, on grał wtedy z nami z eliminacjach. I wyobraźcie sobie, żeby to inny temat, ale co za pech. To było w sobotę, a w niedzielę, albo to było w piątek, a w sobotę Wayne Rooney zagrał w tych butach i złamał kość śródstopia.
No
Więc
matko.
PR-owsko w ogóle katastrofa. No bo weź teraz, znaczy nagle się stało ważne, nie wywiad z Wayne'em Rooneyem, który powstał dzień wcześniej, tylko że facet doznał złamania kości śródstopia i nie wiadomo, czy zagra na mundialu. I ja tutaj w ogniu walki wysyłam, jak to w ogóle zrobić, no przecież ten wyjazd był, ten wywiad był, no, a tutaj dzwonią do mnie z redakcji, słuchaj, Robert Kubica został kierowcą testowym Saubera, jedź, jest na Silverstone, nie wracaj z tymi tam, wynajmij samochód, jedź na Silverstone, masz załatwiony tam wywiad, wiesz, i tak dalej. I ja nagle w ogóle bez przygotowania, znaczy tam sobie usiadłem i napisałem jakieś takie pytania, ale takie, no jednak to było do Gazety Wyborczej, więc to nie, to był taki, no i to pierwsze zderzenie z Robertem Kubica. I nie chcę już opowiadać tutaj całości, tylko mówiłem, kiedy pozazdrościłem Czarkowi. Tylko mam zwrotną. Teraz
Tak.
słyszę swój głos.
Mamy straszny zwrot, Czarku.
Ale spróbuję opowiedzieć w takim razie ze zwrotną. Otóż Grand Prix Węgier i była sytuacja już nie pan nie, Robert Kubica w otoczeniu wielu dziennikarzy międzynarodowych i tak dalej. Jakiś tam angielski powiedział mu, to jest pierwszy przypadek, kiedy dwaj kierowcy Saubera coś tam zdobyli punkty i tak dalej. A Kubica powiedział, tak? Tak odwrócił się i popatrzył na Czarka, który stał sobie tam z boku, bo nie musiał w gronie dziennikarzy nagrywać Roberta, bo mógł sobie z nim pogadać na boku. A Czarek tylko zrobił Kubica powiedział, nie, była wcześniej taka sytuacja. Po prostu w ciemno zaufał ekspertowi i po prostu w tej rozmowie powiedział, to nie pierwszy raz tak było. Pomyślałem sobie, wow, co za zaufanie przede wszystkim i wiedza. I potem rzeczywiście gdzieś tam sprawdziliśmy, że Czarek miał rację. No i to, że my tutaj, wiesz, w tłumie tam pchających się z tymi dyktafonami, mikrofonami, żeby 5 minut tam mogliśmy sobie z nim pogadać, a potem patrzę, panowie sobie tam gdzieś sobie siedzą, rozmawiają. To był pierwszy raz, kiedy pozazdrościłem, tak pozytywnie oczywiście, Czarkowi. To była ta historia, jak na Grand Prix Węgier Robert Kubica w gronie dziennikarzy, a ty stałeś z boku, bo jak potem zauważyłem, i tak sobie zrobiłeś wywiad z Robertem na boku. I w gronie dziennikarzy jakiś Anglik tam zapytał, że to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy w Zauberze coś tam. On go tak popatrzył na ciebie, Robert, gdzieś tylko tak pokręciłeś głową. I Robert od razu w ciemno powiedział, nie, tak już to nie pierwszy raz tak się zdarzyło. Myślałem sobie, co za zaufanie, co za relacje i tak dalej. A potem wiesz, my go mieliśmy na 5 minut, a ty go miały, sobie usiedliście i gdzieś zrobiliście wywiad. I w ogóle przypadkiem, ponieważ sobie tutaj ściągnąłem książki o Formule 1, żeby je jakoś tam pokazać z tyłu, ale to się nie udało, bo jest cienki kadr, ale w środku przez przypadek otworzyłem i zobaczcie, z tamtych czasów, co tutaj mam, o, to właśnie z tych czasów, o których gadamy. Pamiętasz tamtą sytuację z Węgier, czy nie? Czy to był zwykły dzień w moim biurze?
Pamiętam to z twoich opowieści, Michale. Natomiast no faktycznie jakoś tak się to fajnie ułożyło, że Robert jest taką osobą, jakby to mówić, lojalnie może źle zabrzmi, bo to nie wiem, czy to jest taki stosunek, jak mam do czynienia z takim sportowcem tak z najwyższego formatu i dziennikarzem, ale no, jest osobą, która jakby pamiętała, że te osoby, które były wcześniej, tak, o wiele wcześniej, typu już od poziomu tej Formuły Renault 2000 czy Formuły 3, no to widziałem ja najpierw, a potem jeszcze zaczęliśmy iść z Mikołajem Sokołem. I jest inna anegdota takiego dziennikarza, Dieter Renken się nazywa, on teraz pracuje w FIA, ale to jest taki no już starszy od nas o ładnych parę lat, no prominentny dziennikarz, bardzo wpływowy i on miał taką historię, że przyszedł na takie no, spotkanie mediowe, jak to zwykle, i się spóźnił trochę. I już oficer prasowy powiedział, że sorry, Dieter, nie ostatnie pytanie, już nie możesz, już dalej nie tego, a Robert mówi nie, Dieter niech zostanie. I potem powiedział Dieterowi, że ty pomogłeś moim kolegom i dla ciebie mam specjalny czas, a chodziło o to, że jak przyjechaliśmy na pierwszy wyścig do Bahrajnu w 2006 roku i akurat żeśmy się z Dieterem wtedy poznali, jechaliśmy do samym transportem w ogóle, to on nam zaczął tak sam z siebie mówić, no tutaj powinniście zrobić to, tu pojechać tu, tutaj macie catering i tak dalej, więc od razu nas potem to, że rozstawił i Robert, czego nam w życiu bym nie powiedział w ogóle, on jakby, bo on tego nie okazywał nam. Ale poza nami, jak był ktoś dziennikarz, który nam pomógł, to on jemu dał ten dodatkowy czas mediowy, dlatego że on nam pomógł. I taki właśnie typowy.
Ale klasa. Typowy Robert, ale też wielka, wielka klasa i taka empatia. No. I fajnie, że karma i karma wróciła do tego dziennikarza. Czyli warto być przyzwoitym.
A masz jakiegoś na przykład ulubionego kierowcę, może być na przykład historycznie i z obecnej stawki, żebyś podał mi dwóch, jeżeli któremuś kibicujesz teraz oczywiście.
Z dawnej, no to wiesz co, mimo że ten przez tą bliskość taką, moc oglądania ich od kulis jeszcze, no to pewnie, wiesz, Mika Hakkinen, no to był zimny Fin, tak? Ciężko powiedzieć, że ulubiony kierowca, no bo to tak jak...
Raikkonen.
Tak, tak. Ale czy David Coulthard nie był z kolei moim takim ulubionym kierowcą na torze. No, czekaj, kto z tych starych kierowców? Ciężko mi wybrać, no bo... No, on był, z nim też zresztą była zabawna historia, jak on za to, co zrobił w tym Grand Prix, na którym byłem, potem musiał przylecieć do Polski i między innymi latał po całym świecie i pokazywał, jak układać walizki i torby z takim samochodzie, prawda, żeby chować do bagażnika, żeby one nie latały dla bezpieczeństwa.
10 sekund, które mogą uratować ci życie, to się nazywało.
Tak, tak. I widać, i był tak nie chciał tego robić. Biła od niego taka, widać, bo że został do tego przymuszony, że nagle w hotelu Sobieski, to pamiętam, było wtedy, niestety tylko Piotr Kraśko zrobił z nim wywiad, pamiętam, że strasznie zazdrościłem. Podziwiałem Michaela Schumachera, ale z racji też znajomości języka niemieckiego, dużo o nim pisałem. Wtedy to był taki czas, że na przykład brałem wywiad z Michaelem Schumacherem w Sportbildzie i go tłumaczyłem na polski i w całości szedł w Gazecie Wyborczej jako przedruk. Po prostu pisałem tam opracował tam na podstawie Sportbild, nie, że, no bo wiadomo, wtedy móc zrobić wywiad z kimś takim, no to tacy tego typu gwiazdy były zupełnie, zupełnie niedostępne. W tej stawce sympatyzuję bardzo z Charlesem Leclerciem, bardzo chciałbym, żeby no, tyle już tego było, tej grande strategii. Znaczy, zjednuje mnie, poza tym jest dobrym kierowcą, tak? Nie wiem, czy materiałem na Mistrza Świata, ale na pewno jest w top 3 kierowców, no tylko tak mi się wydaje. Tutaj ciekaw jestem, czy Czarek by też go dał do top 3, chociaż Czarek pewnie by powiedział Max, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, czy dałbyś do trójki jednak Charlesa Leclerca? Taki wielki, niespełniony talent moim zdaniem, ujmujący, monegask i życzę mu, no bo też chciałbym, żeby Ferrari znów wygrywało jako ta legendarna stajnia, właśnie tutaj jestem po lekturze, zresztą film pewnie wszyscy widzieli, nasi widzowie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tak najlepiej życzę, ale na przykład teraz, kiedy tak się porobiło, że wiem, że to już nie będzie, znaczy zobaczymy, ale że Max Verstappen, to tak jak w piłce nożnej czekałem, kto przełamie ten duopol Leo Messi, Cristiano Ronaldo i okazało się, że tym pierwszym był Luka Modric, który zdobył złotą piłkę jako pierwszy po nich, po 15 latach przełamał ten duopol. Tak, tutaj lubię Oscara Piastriego i też sympatyzuję z nim, ale wkurza mnie trochę szef McLarena taką swoją
butą. Zac Brown.
Zac Brown nie jest bohaterem mojej bajki. No właśnie przez taką swoją angielską butę. Znaczy McLaren, jak mówię, byłem i w fabryce McLarena i znam historię oczywiście i Bruce McLaren i pamiętam, jak się nabrałem, słuchajcie, bo kiedyś McLareny nie były pomarańczowe, to ten historyczny bolid, tak, Bruce'a, był pomarańczowy i pamiętam, że pojechaliśmy z jakąś grupą dziennikarzy i oni nam pokazali, odsłonili bolid na nowy sezon i on był pomarańczowy i to był szok i ja myślałem, że on taki będzie, a to się okazało, że ten fabryczny model, znaczy ten, że zawsze jest pomarańczowy, natomiast potem go malują jakoś tam na te srebrno-czarne kolory wtedy, jak to było, więc nie mogę powiedzieć, że nie lubię, no bo to też historyczny przecież wielki team, ale jakoś Zac Brown sprawia, że nie mam aż tyle serca do McLarena, ile może bym miał, gdyby... Ale z samych kierowców Oscar Piastri wzbudza moją sympatię, ale jeszcze większą Charles Leclerc.
Zac Brown teraz zadam jest Amerykaninem akurat.
Naprawdę?
Tak, tak. Nawet wystąpił kiedyś w kole Fortuny i wygrane pieniądze zainwestował w go-karta. I tak się wciągnął motorsport. To ciekawa historia. Nie, jeśli chodzi o moich ulubionych kierowców, Verstappen, Leclerc i Russell, to jest taka trójka. Nawet ostatnio miałem taką dyskusję i też w programie o tym mówiłem i o tym pisałem w komentarzach na YouTubie u siebie na kanale, że ta trójka, no Fernando Alonso, nie jestem już do końca przekonany, czy to są te lata, niestety, jeszcze rok temu bym spolemizował z sobą, teraz nie do końca, czekam na przyszły sezon, ale coś odnoszę wrażenie, że to już nie jest ta forma, no a co do Luisa, no to wydaje mi się, w kontekście tego, co się dzieje w tym roku, to ciężko jest go umieszczać w topie obecnych kierowców Formuły 1.
A ty, Max?
Moi ulubieni, no ja szczerze mówiąc kibicuję Verstappenowi od kiedy zaczął jeździć, bo wiecie, mi się podobało, że taki młody szczeniak po prostu, szczeniak, bo młody i szczeniak, bo wyszczekany i się nikomu nie kłaniał, ale też z tego podobnego powodu podoba mi się Piastri, że po prostu wchodzi, robi swoje i nie ma tam, że jestem młody i on się nie kłania, on jeździ, chociaż te ostatnie wyścigi, no to tak, to trochę trudniej mu idzie, ale ogólnie Verstappen, a kiedyś wiesz co, moje oglądanie Formuły 1 to się zaczęło jak Robert Kubica zaczął jeździć, więc wtedy to był po prostu Robert Kubica, potem miałem przerwę, no i potem wróciłem po kilku latach, a potem przyszedłem do podcastu i oglądam już wszystkie wyścigi i jestem bezstronny.
Na samym początku, jak zacząłem oglądać Formułę 1, to też sympatyzowałem z Nigelem Mansellem, który się tam ledwo mieścił do swojego bolidu, bo taka barwna postać i tak dalej, i tak dalej. Miał jeden taki wybitny sezon, zwłaszcza jakoś tak mi zapadł wtedy pamięć, ale im więcej zacząłem się dowiadywać o Formule 1, no to pojawiali się zupełnie nowi idole.
No, Nigel Mansell, mistrz świata z 92 roku, tak, taki szczyt Williamsa formy jeszcze. Chyba największa dominacja Williamsa w historii. Mniej więcej na wzór taki, jaką teraz, no nie, większa niż teraz ma McLaren i większa niż miał Red Bull. Bo poza tym sezonem ostatnim, kiedy, znaczy jeszcze poprzednim, kiedy Max skazorał, to, no, no to Williams, tak, to była dominacja mniej więcej prawie tak wielka jak Mercedesa od 2014 roku. Choć taki jak Mercedes to chyba nikt nie miał ani wcześniej, ani później. No i Nigel, tak, nasz Nigel, ten jeden tytuł mistrza świata wywalczony w dominującym samochodzie z Ricardo Patrese w drugim Williamsie, a potem został wyrzucony z Williamsa od razu, nie? W sensie to też był taki zwyczaj w Williamsie, że jak Mansell zdobył mistrzostwo, to się go pozbyli, przeszedł do Stanów Zjednoczonych i od razu zdobył mistrzostwo IndyCar, zastąpił go Alain Prost, zdobył mistrzostwo świata i też został pożegnany, żeby zrobić miejsce dla Senny. No Senna, to wiadomo jak się historia skończyła i Damon Hill w 96 roku, jak zdobył mistrzostwo świata, też został pożegnany przez zespół po zdobyciu tytułu, bo też się znowu nie mogli dogadać.
Tak. O, to ja wtedy właśnie tłumaczyłem te felietony Damona Hilla, jak to musiał być 96 rok. W takim razie. Tak. A Maxowi ja też bardzo kibicowałem, kiedy walczył o przełamanie prymatu Lewisa Hamiltona. Wtedy byłem absolutnie psychofanem Maxa i nawet jeśli czasem jakieś takie decyzje na torze były kontrowersyjne, ale były dla Maxa. Przeciwko Luisowi jakoś tak
Nie no,
to byłem w
ten
stanie
sezon
przy.
2021 to jest zapisany, zapisany w mojej głowie jak finał Mistrzostw Świata 2022, po prostu żyje w mojej głowie rent free. No dobrze, teraz w takim razie przejdziemy sobie do tematów nieco bieżących, bo tak wiecie, o tej historii to moglibyśmy rozmawiać, zwłaszcza, że historii to macie we dwóch tyle, żebyśmy tutaj cały dzień mogli usiąść i
Czarek,
mielibyśmy
ja to
tyle.
tylko się tak przemazałem, wiesz. Miałem wielkie szczęście, że parę razy dało się rzeczywiście z bliska. Słuchajcie, no na przykład wyobraźcie sobie, że zostałem kiedyś zaproszony przez Orlen na Grand Prix. Byłem już wtedy może naczelnym przeglądu sportowego. Czarek był w roli korespondenta na Grand Prix Barcelony, a ja, to chyba był jeszcze team. To już chyba Alfa Romeo była.
Nie, Williams, do Williamsa. Byłeś w Williamsie,
Williams.
2019 rok. Pamiętam.
Taki, no ten najgorszy Williams, sfrustrowany Robert, i nagle, ale zaproszenie było do Paddock Clubu, więc zupełnie. Słuchajcie, i nagle okazało się, że jestem w jednej przestrzeni z Neymarem, a nie wiedziałem, czy iść do Neymara, a tutaj były gwiazdy Dom z Papieru. I sobie zrobiłem z fotkę, pamiętam, z Denverem wtedy. No nie no, nagle, no to takie, ale wiecie, no to takie przygody, no to takie raczej w moim przypadku u Czarka to jest wielka zawodowa kariera dziennikarza, eksperta od Formuły 1, a ja miałem szczęście się czasami znaleźć, a potem na końcu usiadłem w fotelu, żeby obejrzeć Grand Prix z takim starszym panem, i bardzo nam się miło rozmawiało. Nie wiedziałem, kto to jest. Na końcu okazało się, że to jest po polsku. Okazało się, że to jest pan Grycan, twórca tych słynnych lodów. W ogóle niemalże jak usłyszałem, to złożyłem mu hołd, bo to jest taka polska marka, a w dodatku no, ja jestem jednym z jego największych klientów. Tak? Więc naprawdę, jakby tak przeliczyć na kilogramy, to może stonę. Osobiście przez całe życie już nie takie krótkie wciągnąłem, bo jeszcze kiedyś jako zielona budka, przecież on też za tym stał. Także, no mówię wam, no, Formuła 1 łączy i pozwala przeżywać niesamowite przygody.
No, pytanie teraz, czy przygoda Lewisa Hamiltona będzie jeszcze dalej trwała, ale zrobiłem gładkie przejście. Czy będzie jeszcze trwała na tak wysokim poziomie? I czy jego legenda jednak, i czy może inaczej, czy jego gwiazda powoli nie przestaje już świecić, a może już przestała świecić? Czarku, bo to jest taki, wiadomo, wszyscy nasi widzowie wiedzą, że to jest taki twój konik, temat Lewisa Hamiltona, więc.
Jeszcze bardziej bym się odwołał tutaj do tego, co Michał sądzi, bo Michał ma jakby szerszy ogląd na sport, tak? Ja się stawiam, czy. Znaczy, mi się wydaje, że Luis zawsze będzie już legendą tego sportu i co by się nie stało, jakby nie został wyjaśniony, a jest wyjaśniony, to nic nie zmieni, że wygrał najwięcej wyścigów w tym sporcie i jeszcze jakiś czas ten rekord pewnie pozostanie. Zobaczymy, co zrobi z tym Verstappen, że ma najwięcej pole position, no i że dominował. Fakt jest taki, że przytomne osoby zawsze będą dyskutowały, na ile to była dominacja samochodu, szczególnie silnika w tym samochodzie, a na ile była to dominacja Lewisa Hamiltona, ale wydaje mi się, że to, co wyjeździł, to już jest niepodważalne. Tutaj sport motorowy jest o tyle innym sportem od innych, że zawsze jest ten element sprzętu, prawda? I są dyskusje, czy bardziej kierowca, czy bardziej samochód. Ja uważam, że 50-50. Wiadomo, w pierwszej kolejności ważniejszy jest samochód, ale bez kierowcy dobrego to nie zadziała. Nie bez powodu teraz wszyscy chcą mieć w samochodzie Maxa Verstappena, i dlatego, że jest najlepszy po prostu, więc to się z tego bierze. Natomiast zawsze to jest ten dylemat, ja bym go nazwał dylematem tego Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, ale ilekroć się z kimś rozmawia ogarniętym na temat tego, kto był najlepszym kierowcą w historii Formuły 1, to nigdy jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek wymienił nazwisko Sebastiana Vettela. I to jest ten przykład, który pokazuje, że mimo tego, że tam tak, mistrz i tak dalej, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy każdy zdaje sobie sprawę, że to jego cztery tytuły mistrza świata, to wbrew temu, co Max ostatnio sugerował żartobliwie, to nie to samo, co cztery tytuły mistrza świata, ale na prosta. I myślę, że co do Lewisa nie będzie tych wątpliwości, dlatego że no jednak miał ten pierwszy sezon, kiedy zrównał się punktami z Alonso, a był w klasyfikacji wyżej. I mimo tego, że był faworyzowany od pewnego momentu w sezonie, to nie zmienia faktu, że przyjechał super dobry sezon, no i był debiutantem, jest to po prostu, to nie umuje tego, jak świetnie się spisał od samego początku. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi, no, sporo dobrego wyprzedzania, bo jednak walczyć umie, i takiej ostrej walki. No a reszta to legenda budowana wokół wyniku sportowego, ale jednak poprzez jego taki modus operandi, poprzez te jego właśnie, przez to, że modę lansuje, poprzez to, że na dywany czerwone wchodził. No i nie oszukujmy się, to jest coś, co powiedział Bernie Ecclestone, także co prawda Bernie Ecclestone, że to nie był pierwszy czarnoskóry czy czarny kierowca Formuły 1, no to jednak tak jest postrzegany. No to też jakby sprawiło, że ta legenda, no, była na tym budowana, prawda? Że coś innego, tak? Znowu, jeśli chodzi o Formułę 1 i o zawodników w tym składzie, to pamiętam to Bernie Ecclestone, który słynął z bardzo takich ciekawych światopoglądowych wyrażeń, typu, że kobiety powinny być jakby zaliczane do sprzętu domowego, albo że jak przyszedł Lewis Hamilton, że jeszcze nam brakuje Żyda i w ogóle będę bardzo szczęśliwy. No to jednak, co by o tym dzisiaj nie mówić, no to ten efekt też działał, więc wydaje mi się, że no. W oparciu o jego bardzo dobre umiejętności i wyjątkowy charakter, on ma charyzmę, tak? To jest człowiek, który czasem bywa sztuczny, niektórzy mu to zarzucają, ale czasami bywa naturalny. I ja, na przykład, jak jestem w towarzystwie Lewisa Hamiltona, który jest w dobrym humorze, to ja nim jestem zachwycony. W sensie ja się czuję świetnie, naprawdę po prostu patrzę w niego wtedy jak w obrazek, jakby, no nie wiem, no, ma niesamowitą też charyzmę. Więc generalnie on zawsze dla mnie będzie legendą. Nie do końca się zgadzam z oceną jego jako kierowcy przez wielu, to nie jest najlepszy kierowca w historii, ale jako postać, jako osobowość Formuły 1, jego sukces, jego wyniki są niezaprzeczalne. Więc dla mnie legendą będzie zawsze. Ale ona się teraz trzęsie w posadach.
I ja oczywiście nie będę oceniał od strony tak jak Czarek, jakim on jest kierowcą i tak dalej. Myślę, że na ten status legendy motosportu zasłużył, nikt mu nie odbierze. No już siedmiokrotny mistrz świata, ikona, znaczy właśnie, bo nie wiem jak to rozróżnić, że ikona sportu na pewno też całego sportu przez swoje dokonania,
Tak.
przez to właśnie jakim jest człowiekiem, charyzmę, ale zgadzam się, że ten dla jego wizerunku, słuchajcie, lepiej by było, znaczy no wiadomo, żeby było lepiej, gdyby on zdobył ten ósmy tytuł, przebił Michaela Schumachera i zakończył karierę. To, że my obserwujemy, wiecie co, też Formuła 1 teraz stała się tak popularna, przybyło tak dużo nowych fanów, dzięki temu, że Liberty Direct tak działa jak działa, seriale Netflixa, film i tak dalej, mnóstwo nowych fanów. Dla nich Lewis Hamilton to jest, oczywiście oni słyszą, były wielki mistrz i tak dalej, ale oglądamy go, jakby to powiedzieć, drzewa umierają stojąc, tak? Widzimy go, są sportowcy, którzy osiągają szczyt kariery i kończą i odchodzą u szczytu kariery. Oczywiście są też tacy, którzy zostają, na przykład, no zobaczcie, nie wiem, 40-letni Cristiano Ronaldo, może jest w jakiejś tam Ligi Arabii Saudyjskiej, ale cały czas bije rekordy, tam wykręca rekord, śrubuje na przykład goli w reprezentacji, czy w ogóle w karierze już ponad tam 900 chyba. Tak sobie myślałem, Michael Jordan, kiedy skończył karierę, mógł mógł skończyć karierę tym ostatnim celnym rzutem i zdobywając szóste mistrzostwo NBA, a potem jeszcze się tułał gdzieś jakiś tam Washington Wizards, już tak trochę nie zaszkodziło mu to. Myślę, że Lewisowi Hamiltonowi bycie nagle średniakiem, tak, nie walczącym z rzadka, ocierającym się o podium, myślę, że to jego wizerunkowi zaszkodziło, zwłaszcza u nowych, młodych kibiców Formuły 1 i źle to rozegrał, No może liczył na więcej, przechodząc do Ferrari, że tam właśnie powalczy i zdobędzie ten ósmy tytuł, ale czy miał podstawy, żeby w to wierzyć, patrząc, gdzie było Ferrari i to, na ile zdziwień się natknął, kiedy już przeszedł, no to nie wiem, czy... Znaczy trochę, tak jak mówi Czarek, zachwiała się ten pomnik jego, zachwiał się w posadach. Oczywiście nie runął, nie roztrzaskał się, zawsze to będzie wielki mistrz, ale myślę, że mogliśmy go wspominać jako dużo jeszcze większego.
Tak, ja też się zgadzam, oczywiście ciężko mi decydować za niego, ale myślę, że po tym całym wielkim hypie i tym, wiecie, Ferrari na pewno zarobił jakieś niebotyczne pieniądze, tak, przecież tam akcje w górę szły na giełdzie, to są jakieś takie kwoty niepoliczalne z tego jego przejścia. Natomiast ten entuzjazm opadł i tak jak Michał powiedziałeś, ci nowi kibice, dla nich ten Hamilton to może być po prostu kierowca środka stawki. Plus, wydaje mi się, że pomimo tego, jak Hamilton był wielki, czy jest wielki, to jednak, wiecie, tak jak malarstwo, to się mówi Picasso, jak koszykówka, to się mówi Jordan, to Formuła 1 wciąż mimo wszystko, myślę, większym nazwiskiem jest Schumacher, mimo że to było tyle lat temu i bardziej zapisanym w takiej zbiorowej społeczności, w zbiorowej psychologii niż Lewis Hamilton. Mówię o takiej oczywiście ogólnej, nie tylko wśród fanów Lewisa. To jeszcze chciałem teraz przejść do wypowiedzi Lewisa Hamiltona, trochę właśnie o hejcie. Otóż Lewis mówił o tym, że czasy się zmieniają, że teraz wszystko jest takie bardziej intensywne, że te media wszystko tak pokrywają i wszystko chwilę po tym, jak się stanie, już jest opisywane, analizowane i młodzi kierowcy muszą być na Instagramie cały czas aktywni. I powiedział takie zdanie, że kiedyś, kiedy ja zaczynałem, to sama jazda, byłem wrzucony na głęboką wodę i wszystko było trochę trudniejsze niż teraz, ale przynajmniej nie musiałem się martwić tymi wszystkimi rzeczami, które były wokół, które są wokół teraz, wokół młodych kierowców, ile się muszą pilnować, co mówią, jak się ubierają i tak dalej. I Czarku, wiem, że tutaj masz w sumie ciekawe odbicie z tego tematu.
Sprostuję, kiedy Hamilton debiutował w Formule 1, to moim zdaniem nie miał trudnej, bo miał nieograniczone testy i przejechał mnóstwo dni testowych, trochę tak jak Kimi Antonelli, tylko że współczesnym samochodem, więc akurat owszem, został wrzucony na głęboką wodę, ale dzisiaj kierowcy, którzy debiutują typu Bortoleto, nie był w 10% tak przygotowany do debiutu jak Lewis Hamilton, więc z tym będę polemizował, ale Lewis Hamilton wszedł do topowej ekipy i wszedł na top. No ten temat hejtu się teraz przewija mocno Formuły 1, do FIA o tym się wypowiada, no bo faktycznie są jakby pewne granice przekroczone, jeśli chodzi o ten język. Ja mam z tym tematem problem taki, że to jest zawsze, zresztą nie tylko ja, to jest kwestia znalezienia granicy, bo dlatego jedna rzecz jest bezwzględna, szczególnie teraz w dzisiejszych czasach z tym, co się dzieje. Absolutnie kluczowe jest zachowanie wolności słowa, bo to jest podstawa wszelkiej wolności, czyli wrzucanie cenzury i po prostu no, zakazywanie, wypowiadanie opinii, choćby niewygodnych, nie może nastąpić, jeżeli mamy żyć w wolnym świecie jako wolni ludzie. Po prostu. To tak nie może być i są ceny, które za to warto zapłacić. Natomiast jest pewna granica, prawda, której przekroczyć nie wolno. Ja uważam, że wolność słowa jest też potrzebna i wolność wyrażania poglądów, dlatego że ona pokazuje prawdziwy stan ludzkości. Czyli jak patrzę na te komentarze czasami, jak się ludzie potrafią zachować, to sobie zdaję sprawę, że jednak jeszcze jest druga droga przed jakby ludzkością, jeżeli mamy dojść do tego ideału, do którego dążymy i który został wyznaczony chociażby w Biblii, jeżeli to jest, no, jest to jakaś ważna księga dla naszej kultury, cywilizacji zachodniej i tego ideału, który się nam przedstawia i też w filmach i tak w Gwiezdnych Wojnach i no, rozumiecie o co chodzi, o ten po prostu wzór bohatera, no to bardzo wielu osobom bardzo wiele do tego brakuje i powinniśmy mieć świadomość tego poprzez właśnie zezwolenie na takie wypowiedzi, tylko ja uważam, że one nie mogą być anonimowe, że po prostu jeżeli ktoś wyraża takie opinie, to musi się podpisywać, tak, musi być wymóg, że wiemy dokładnie, jak osoba to mówi, I tyle. I uważam, że warto zapłacić tę cenę. Sam spotykam się czasami z niepochlebnymi komentarzami czy opiniami. I jakoś to po mnie spływa z grubsza. I uważam, że to jest cena warta zapłacenia. Natomiast jest pewien moment, w którym albo kogoś wyzywasz, albo pobudzasz do agresji. I to na przykład te rzeczy już absolutnie nie powinny być akceptowane, moim zdaniem. Natomiast takie jakieś krytyka, czy się zgrzymanie, czy no nawet takie mało szlachetne sposoby wyrażania się i takie traktowanie krzywdzące, takie oceny po łebkach, jak na przykład Roberta Kubica spotykały z wielu ust, no, także dziennikarzy nie mających pojęcia o rajdach, jak to Kubica słaby jest w rajdach, podczas gdy radził sobie wyśmienicie, biorąc pod uwagę, że zmienił dyscyplinę i tak dalej, to po prostu z kontekstu wyraził sobie świetnie. Nawet na takie opinie musi być przyzwolenie, bo po prostu tego wymaga jakaś taka zwyczajna wolność słowa. Ale jest tam ten moment, od którego to tak nie powinno działać.
Ja tylko powiem, że oczywiście jest wolność słowa. Oczywiście czują się atakowani kierowcy Formuły 1, ale właściwie gdzie oni się czują w mediach społecznościowych, tak? Chcę powiedzieć z mojego świata, że piłkarze mają o wiele gorzej, bo potrafią być przez 90 minut swojego występu lżeni, wyzywani czy prowokowani na przykład rasistowskimi tam odgłosami małpy i tak dalej. Mamy świeże przykłady. Piłkarz ekstraklasy Afimiko Pululu z Jagiellonii pisze oświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć, że piłkarze mają o wiele gorzej, bo są atakowani i w mediach społecznościowych i nie tylko opiniami na temat swojej gry, ale po prostu takim prawdziwym, szczerym hejtem, ale w przeciwieństwie do kierowców Formuły 1, także w trakcie zawodów i to co 3 dni, no nie może nie ma aż takich tak bardzo hejtowanych, ale są. No, przecież znamy nawet z naszej piłki piłkarzy, którzy zderzyli się z olbrzymim hejtem, więc kierowcy Formuły 1 nie mają jeszcze aż tak bardzo źle.
Powiem ci, że to mnie zadziwia, że to znaczy, może jestem naiwny w tym wszystkim, nie śledzę piłki nożnej za bardzo, ale był kiedyś taki incydent, jeden, jaki sobie potrafię przypomnieć, jak Hamilton walczył z Alonso i tam już było właśnie, to był chyba 2008 rok testy, i tam weszła grupa kibiców Fernando, jakby przemalowanych, i właśnie poszli w tym kierunku karygodnym i zostali od razu usunięci z toru, i po prostu wszelkie powzięto, i to bardzo słusznie, wszelkie kroki przeciwko temu, właśnie, żeby takie rzeczy nie miały miejsca, więc zadziwia mnie, że na boiskach piłkarskich nie jest to jakieś plenione.
Inna jest w ogóle kultura trochę tego kibicowania, bo pamiętasz, Czarek, jak po Grand Prix Meksyku, jak buczeli na Verstappena, tak? Czy gdzie to było? Co, były ze dwa takie, w USA chyba
No,
też.
w różnych kilku tak sytuacjach.
I wiesz, i to był dla nas temat na podcast, że
Skandal,
wybuczany
jeszcze tak.
Verstappen, tak, a wiesz, a to jest,
No,
tak jak mówi
ale
Michał.
a kibice brytyjscy fetujący wypadek Verstappena na
No.
Silverstone, którzy widziałem obrazki z trybun, to po prostu jakby gol padł, po prostu gol. Oni ich uniosło do góry. No, no niestety. Pewnie tak jak w piłce nożnej są kibice i kibole, tak i w Formule 1, ale w Formule 1 kiedyś tego nie było. Tenis się radykalizuje, Formuła 1 się radykalizuje, także no, może
Społeczeństwo się
taka.
radykalizuje.
No tak, dokładnie.
No dobra, a to jeszcze złapmy Maxa za nogi albo za. Dobra, chciałem powiedzieć
Rogi.
za spoiler, ale to już nie wiem, jak
To
to
tylko
można.
wtrącę ci a propos łapania. Kiedyś świętej pamięci Franciszek Smuda, przypomniała mi się ta anegdota. Tam go ktoś zapytał, co pan sądzi? Tutaj piłkarz reprezentacji Polski zmienił klub na jakiś bardzo dobry. Co pan sądzi? I Franciszek Smuda powiedział: No, on złapał pana Boga za rogi. Także chciał dobrze. Intencje wszyscy rozumieliśmy, ale trochę przestrzeni.
Tak, ja
Była
mam
parę
robię na
takich
rękę, a
polskich
wy mi
kierowców.
wbrew. Jak to tam w
Właśnie.
tym dowcipie
Tak.
wojskowym.
Jeszcze też Janusz Wójcik, tak, świętej pamięci, też miał parę fajnych cytatów. Tylko on to po prostu strzelał nimi jak tymi. On się nie mylił, tylko po prostu miał taki charakter. Max Verstappen. I czy ma szansę na Mistrzostwo Świata? Bo tak jak powiedziałem, ja Maxowi kibicuję. I tak z 3 wyścigi temu, no już przyznałem sam przed sobą, że no nie ma. No po prostu już się nie łudzę. No ale mieliśmy ostatnie 2 wyścigi i ja wciąż się nie łudzę, ale zaczynam tak już sobie liczyć matematycznie. Czy jeżeli wygra wszystko do końca, a czy to jest w ogóle możliwe? Czy jakiś teraz taki deep McLarena? Czy jak zaczną czuć presję, to czy nie zaczną popełniać więcej błędów? To, że Max nie popełnia błędów pod presją, to już wiemy od lat. No i pytanie,
To,
panie
że.
Czarku, czy...
No właśnie,
a panie
to,
Michale,
że.
proszę.
Nie, ja nie chcę. Ja też chcę wysłuchać Czarka, tylko mówię, że tak jak powiedziałeś, Max pod presją nie popełnia błędów. Wiemy już, że Lando i Oskar jak najbardziej.
Tak jest,
Więc co się
zdecydowanie.
wydarzy? Takie pytanie bym na pewno zadał w pole position.
Przewidzieć nie potrafię, jest to bardzo wielowątkowe, dlatego że wiele też zależy od tego, co zrobi McLaren. Na przykład Zak Brown powiedział ostatnio, że cały czas nie zamierza decydować o kolejności w zespole, bo jakby logika by wskazywała, że najwyższa para powiedzieć, dobra, na mistrzostwo idzie Oscar Piastri, ale McLaren tego jeszcze robić nie chce, więc to może bardzo pomóc Verstappenowi. To jest jeden z tych czynników. Druga rzecz dotyczy tego, co się dokładnie stało z Oskarem Piastrim. Czy to jest jednorazowa wpadka, czy na przykład rację ma Jacques Villeneuve, który mówił już wcześniej, że to jest inna sytuacja, jak prowadzisz w mistrzostwach, że możesz sobie tutaj mówić, że o, że jest tak samo, ale inaczej myślisz, inaczej kalkulujesz. I być może to jest jakby przejaw tego, że Piastri w jakiś sposób się w pewnym sensie złamał, że po prostu to jego mojo, jak to mówią Anglicy, czy ten jego flow, że on po prostu został zaburzony i to jest sport, w którym się wszystko w głowie rozgrywa tak naprawdę. Jest bardzo, bardzo podobny do tenisa pod tym względem, że możesz wygrywasz i przegrywasz mecze głową, jak mówią specjaliści, tak naprawdę, jak już masz wszystko, technikę i tak dalej, i umiejętności i w wyścigach jest podobnie. Piastri ma umiejętności, ma już względne doświadczenie, ma najlepszy samochód, miał niby mieć super psychikę, tymczasem ma ze sobą weekend, którego nigdy nie zgadza, że coś takiego jest w stanie odwalić Oscar Piastri. Więc drugie pytanie dotyczy tego, na ile pomoże Oscar Piastri? Czy to jest jedna chwila, czy od tej pory załapie wiatr żagle? I trzecia rzecz najważniejsza dotyczy tego, czy Red Bull faktycznie się poprawił. Czy ta zmiana szefa i zmiana modus operandi, o którą chwalił Max, że teraz już nie muszą tak szaleć, szukać ustawień, tylko że jakoś, że Mekis jako inżynier lepiej rozumie i zmienił procedury działania zespołu, czy to faktycznie dało efekty, że Red Bull lepiej działa na torze i znalazł nowe ustawienia i ta nowa podłoga, która została wprowadzona na Monzę. I szczęśliwie akurat mamy ten wyścig, który powinien to pokazać, bo mamy wyścig, w którym Max Verstappen prowadził mniej okrążeń niż Antonio Giovinazzi. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta takiego kierowcę Formuły
Ja
1, teraz
pamiętam,
startuje w
tak.
WEC-u. Jest rywalem Roberta Kubicy w walce o Mistrzostwo Świata. WEC-u. Bo Giovinazzi prowadził 4, a Verstappen 3. Więc a Verstappen umie jeździć, chociaż nie lubi torów ulicznych, to jeździć umie. Więc jeżeli nawet nie wie, że wygra, ale jeżeli będzie walczył o zwycięstwo Verstappen w Singapurze, to będzie taki. No to będzie wskazywało, że o, chłopaki, uważajcie w McLarenie, bo tutaj naprawdę się dużo zadziała. Wspomnę jeszcze, robiliśmy z Mikołajem Sokołem już jakiś czas temu co-drive'a i Mikołaj mówił, że no nie, że Maxa nie wolno nigdy skreślać. Ja wtedy powiedziałem, że już patrząc na to, co się dzieje z Red Bullem, no to wydaje mi się, że to już jest po ptakach, także tej wielkiej mistrzostwo nie będzie i mam nadzieję, że wyjdzie na to, że rację miał Mikołaj.
Michał, a ty chciałbyś, żeby Max wygrał, czy jednak McLaren Boys?
Wiesz, że w piłce nożnej my to nazywamy, czyli gdy masz już właściwie przegrany sezon w przypadku kierowcy Formuły 1 i nagle doprowadzasz do wyrównania i wygrywasz, to by była taka remontada. Uwielbiam
Tak.
remontady. Ostatnio, słuchajcie, taki polski, no tak, były reprezentant Polski, Eugen Polański, został trenerem Borussii Mönchengladbach i
O, naprawdę?
grają w ostatni weekend, tak, dobry trener, podobno taki bardzo znany trener Julian Nagelsmann, obecnie trener
Tak, tak, tak.
reprezentacji Niemiec, dojrzał w nim materiał na trenera i go uparł się i go wysyła, mówi idź zrób kurs, bo ty masz fantastyczne zadatki. No i miał być nawet w sztabie Nagelsmanna, ale on został trenerem reprezentacji Niemiec, był rezerwy Borussii Mönchengladbach, został trenerem Borussii Mönchengladbach i w meczu z Eintrachtem Frankfurt przegrywał już 0-6. 0-6. A mecz się skończył 4-6. Dalej przegrał, ale strzelić 4 gole, gdy przegrywasz 0-6, że w ogóle umiał zmotywować swoich piłkarzy, zrobić takie zmiany, że wyobraźcie sobie, kibice Borussii Mönchengladbach, która przegrała no, 4-6, jest na ostatnim miejscu w tabeli, skandowali nazwisko Eugena Polańskiego. Więc ja jestem, to taka remontada z tego weekendu, ale mnóstwo ich znamy. No, Liverpool przegrywa 0-3, doprowadza do wyrównania 3-3, wygrywa finał Ligi Mistrzów, więc...
Real Madrid ile razy już.
Właśnie, tak, tak. Cały sezon jeden remontat, jeszcze w doliczonym czasie wszystko strzela,
tak, tak.
Więc jestem zwolennikiem remontady. Myślę, że dla historii Formuły 1 taki comeback Maxa. Max, który dominuje od początku sezonu do końca i wygrywa już, wiadomo, we wrześniu, że ma ten tytuł, to nie, ale taki, który to tak jakby zaczynał z ostatniego miejsca startowego i się przebijał, przebijał, przebijał i na końcu wywalczył pierwsze miejsce, czyli scenariusz byłby to jak z filmu o Formule 1, które to filmy, jak wiemy, nie są realistyczne, to by było nierealne, ale właściwie nie miałbym nic przeciwko, gdyby tak się stało.
Nie pamiętam dokładnie kto, chyba Marcin Budkowski mówił u nas w podcaście, że jeżeli w takim sezonie Verstappen wygra, to już po prostu czapki z głów i po prostu jest najlepszy i tyle, już nie ma nic do dodania. A teraz Grand Prix Singapuru 2025, czyli wyścig, którego Max nie wygrał nigdy, co o czym już wspominaliście i wspominaliśmy przed chwilą i zobaczymy, czy to się odmieni. Singapur, przez niektórych uważany za najtrudniejszy weekend, czy też wyścig w kalendarzu. I tutaj garstka statystyk. Jest to średnia długość wyścigu to godzina 56 minut, 80% wilgotności, temperatury w kokpicie dochodzące do 60 stopni Celsjusza. Kierowcy, którzy wychodzą po wyścigu 4 kg lżejsi tylko z powodu tych warunków, to ktoś napisał 19 niewybaczających błędów zakrętów. No i taki layout toru, to mówi się na to start and stop, tak? Czyli jedziesz, jedziesz, w zasadzie prawie się zatrzymujesz, skręt, znowu jedziesz, jedziesz, więc... No były też kiedyś wyścigi w Malezji, tak? One też nie były zbyt proste, no ale w obecnym kalendarzu Singapur, kiedy Katar już został przeniesiony na lepszą porę roku, to chyba po prostu dzierży tą palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o najtrudniejsze wyścigi, prawda, Toczarku?
No właśnie z tym Katarem to można polemizować, bo nawet po przeniesieniu Kataru na dalszą datę, co prawda było o wiele bardziej komfortowo, bo nie było takiej dużej wilgotności i temperatury, a byłem i na tamtym wyścigu, który był taki totalnie wyczerpujący, ale Katar ma to do siebie, że po pierwsze bardzo mało zużywa opony, więc jakby z roku na rok kierowcy przyspieszyli bardzo, ale to bardzo, więc jeżdżą jeszcze szybciej. Jest to tor, na którym są cały czas sekwencje łuków szybkich, czyli dokładnie te miejsca, gdzie są wysokie przeciążenia. A te przeciążenia są wyczerpujące fizycznie, więc właśnie to połączenie i trzeba się też skupiać, bardzo mocno koncentrować na zmianach kierunku jazdy w dobrym momencie. Więc mimo tego, że nie jest aż tak wilgotno już jak w Singapurze, to jednak no, fakt, że opony, nie trzeba dbać o opony, więc trzeba naciskać mocno, połączony z tymi ciągłymi przeciążeniami sprawia, że Katar tutaj jest minimum na równi, a zdaniem niektórych kierowców jest nawet bardziej wyczerpujący od Singapuru, choć cały czas Singapur jest tym wyścigiem bardzo, bardzo trudnym z tych powodów, które ty wymieniłeś, Maksiu. W ogóle Singapur jako taki bardzo lubimy, czy Michał, byłeś w Singapurze, niekoniecznie na Grand Prix Singapuru.
To jest, nie, miałem tylko międzylądowanie kiedyś, to jest moje marzenie pojechać tam na Grand Prix Singapuru, tylko ono jest akurat w najgorszym momencie, kiedy w piłce nożnej wraca Liga Mistrzów i jest europejskie puchary z udziałem polskich drużyn i jeszcze zaraz mamy reprezentację. Już parę razy musiałem, znaczy nie byłem w stanie zaplanować tego wyjazdu, ale bardzo chciałbym zobaczyć też z racji, bo powiedz, wydaje mi się, że to jest to Grand Prix, gdzie oni jakby są w innej strefie czasowej, tak? To znaczy oni traktują dzień, noc, jakby cały czas był dzień, tak? Jest niesamowita też taki test dla organizmu, żeby go oszukać i po prostu spać w dzień, a jeździć wieczorem i po prostu no, jakoś, żeby właśnie oszukać organizm i błędy.
Jak to dokładnie działa? To jest też tak samo dzieją dziennikarze, co jest dość ciekawym doświadczeniem, no bo trzeba po prostu spać długo. Pomaga w tym, jak masz budżetowe pokoje, a zazwyczaj w takich ja mieszkałem, to...
Bo nie mają okien.
Nie mają okien, więc jest sobie łatwiej sobie to przedłużyć. No i potem jak wychodzisz z roboty, tak ja zazwyczaj po prostu, no mam gdzieś na tyle, ja lubię chodzić, więc tam 2, 3, 4 kilometry, no dalej nie, ale tam powiedzmy mam po prostu hotel i chodzę, Więc po prostu wychodzisz o tej, powiedzmy, pierwszej, drugiej nad ranem z padoku i spacerujesz sobie przez ten Singapur, miasto, które bardzo, bardzo lubię. Piechotką, spacerkiem szedłem sobie do hotelu. Ja Singapur bardzo, bardzo lubię. Ja, jeśli chodzi o te właśnie, o tą zmianę stref, no to z tym się wiąże taka historia, że po prostu kierowcy starają się zabić czas w jakiś sposób, żeby nie spać w nocy, żeby nie spać. Bardzo popularne jest odwiedzanie zoo w Singapurze, tylko po pierwsze, ile można, po drugie, w nocy, nie wiem, bo przerobiłem to, mówisz o tym, opowiadałem, w 2019 roku spotkałem się z Robertem i Robert z George'em i Hali Russellem właśnie do tego zoo, więc wzięli mnie ze sobą i wypadł bardzo fajny, no bo z dwoma kierowcami Formuły 1 i w ogóle było bardzo wesoło, ale te
Wszystkie
zwierzęta jakby...
zwierzęta spały?
Tak, albo jak nie spały, to nie było ich widać, bo się chowały. Więc zwiedzanie do Singapurze wieczorem. Dzień też byłem i zupełnie co innego, ale w nocy to za bardzo nie działa. Byłem w ogóle na pierwszym Grand Prix Singapuru, jak się odbywało ten pierwszy wyścig przy sztucznych światłach. Jeszcze pamiętam, jak przyjechaliśmy i patrzyliśmy na to, jak to wygląda, jak to rozbudowują. To była wielka rzecz wtedy. Teraz to już jest norma, że dużo wyścigów się odbywa po zachodzie słońca. I trochę już stracił chyba magii ten weekend, szczególnie czy tam było wiele razy, ale generalnie ja Singapur strasznie, strasznie lubię. Jest to bardzo, bardzo interesujące miejsce, takie kosmopolityczne, można powiedzieć, bo to jest no, niby u progu Chin, ale jednak nie są to Chiny i jest tam dużo się kultur miesza. To jest jedno z takich okien na świat azjatyckich, gdzie jest bardzo tak też zachodnio. No ale co, w tym roku nie jadę do Singapuru i
To a propos
trochę
Grand
żałuję.
Prix Singapuru, ja mam do Was pytanie, bo nie wiem, czy planowaliście to poruszyć. No, skoro obchodzimy okrągłą rocznicę 17 tych wydarzeń z Singapuru, to powiedzcie mi, czy na Waszego nosa Felipe Massa wywalczy te 70 czy może 100 milionów? Od kogo on je chce dostać? Od FIA? Czy nie wywalczy? I czy powinien wywalczyć?
On chce od FIA, FOMU i od Berniego Gastona. Może Max zacznie.
Moim zdaniem to jest typowa, inaczej, moim zdaniem nie ma szans na 70, ale to jest taka zagrywka, że jak prosisz o 70, no to idą na układ na 5. I te 5 też przyjmiesz z pocałowaniem ręki, bo mieć 5, a nie mieć 5 milionów, no bo gdyby powiedział, że chce 5, to by dostał milion. Więc myślę, że to jest bardziej na tej zasadzie, żeby zacząć wysoko, żeby móc zejść niżej. Ja rozumiem te wyliczenia, tak? Bo, no, bo to jest, już Ci Michał, zaraz oddaję głos, niepoliczalne, tak? Te kontrakty reklamowe, które by mógł mieć jako mistrz świata, wiadomo, do tej pory mógłby czerpać korzyści z tego, ale także 70 nagle wyciągnął, to nie sądzę,
Znaczy,
no.
chodzi mi o to, czy to jest największy przekręt w historii Formuły 1. Pamiętam w polskiej piłce, jak kiedyś, pamiętacie, no nie pamiętacie, bo to były lata 90., no ale była taka kolejka, gdzie dwa kluby po prostu, no ewidentnie widać, że przekupiły rywali i wygrały. I wtedy taki z PZPN-u trener Ryszard Kulesza, on się nazywał, mówił: cała Polska to widziała. To tutaj cały świat to widział, słuchajcie. No i co?
Czy to był najlepszy, największy przekręt? Wydaje mi się, że nie, dlatego że to był wyścig, który tylko pokazał i to wyszło na jaw, jakie, bo to nie było nagle, to nie pierwszy raz, nie było ostatni. Formuła 1 się dzieje i będzie działo nie tylko w Formule 1, w sporcie motorowym bardzo wiele rzeczy, o których się głośno nie mówi, o których można się domyślać, więc to był tylko taki przykład farnie. Bernie Ecclestone fajnie powiedział, że chyba nie chciał, żeby tak to wybrzmiało, ale powiedział, że zawsze jest jakaś rzecz, która sprawia, że ktoś chciałby wyścig odwołać. I nie miał na myśli tego, że zawsze, ale miał na myśli to, że o wiele, wiele, wiele częściej są takie sytuacje, niż my o nich słyszymy, bez cienia wątpliwości. Ktoś chciałby na przykład, no, odwołanie Grand Prix Abu Dhabi 2021 nie zmieni wyników rozgrywki o Mistrzostwo Świata, cały czas będzie Max Verstappen, ale był taki pomysł, że żądał Mercedes, żeby przywrócić kolejność z takiego okrążenia, żeby Hamilton był przed Verstappenem i żeby został Mistrzem Świata. Można powiedzieć, że to był przekręt, niektórzy twierdzą, moim zdaniem to był błąd dyrektora wyścigu, ale błąd popełniony w dobrej wierze, w sensie, że tego wymagali od niego szefowie ekip. Był też jakby zrozkażony tym, bo Toto Wolff jakby rozpoczął cały proces wchodzenia na głowę dyrektorowi wyścigu i to była karma, która go za to dorwała w tym momencie. On chciał dobrze, nie? A raz, a trzy postąpił, regulamin dopuszczał rozwiązanie, które zrobił, więc dlatego Mercedes nie był w stanie tego stąd się wyegzekwować. Powiedzieli, że nie, to dla dobra Formuły 1 nie będziemy. Bzdura absolutna, gdyby mieli szansę, to by to zrobili, ale wiedzieli, że nie mają. więc nie dał się odwrócić. Moim zdaniem największym przekrętem, jaki ja znam w Formule 1, to było zdyskwalifikowanie Ayrtona Senny z Grand Prix Japonii 1989, które dało tytuł Mistrza Świata ostatecznie Alanowi Prostowi. Były dzień, znaczy no biały dzień, żywe oczy, w sytuacji, w której nie należała się dyskwalifikacja przez prezydenta Francuza FIA, o którym było wiadomo, że jest stronniczy bardzo Jean-Marie Balestre, zdyskwalifikowanie kierowcy z wyścigu po prostu i przekazanie tytułu francuskiemu kierowcy przez to. To był największy przekręt w ogóle ze wszystkich. A to, co się wydarzyło w Singapurze, to był duży przekręt. Natomiast największym przekrętem było to, że z tym nic nie zrobiono od razu. Mimo tego, że jeszcze raz będę, zawsze będę wspominał, bo pamiętam, jak po dziś dzień byłem na tym wyścigu, Robert wysiada z samochodu, praktycznie idzie się ważyć i niemal od razu ja go widzę już i pierwsze, co mówi, to to, że co, o co komornie, kurde, co to w ogóle, nie powiedział tego do mikrofonu, no ale powiedział, że oczywiste jest, że to było tak, że coś jest nie tak z tym wyścigiem. Więc jak facet, który siedział w samochodzie i oglądał wyścig czasem na telebimie, a jechał w wyścigu, widział, że to był przekręt, to każdy mógł, a i szczególnie na tych kierowniczych stanowiskach. Ale nawet jeśli wtedy oni uznali, że dobra, że nie ma dowodów, to rok później, czyli tylko rok minął niecały od tej afery, czyli nie można było powiedzieć, o, to było dawno temu, to jeszcze nie zmienia. Niecały rok później sama FIA przyznała, że ten wyścig został zmanipulowany. Dlaczego wtedy nie odwołano tego wyścigu? Był jeszcze czas. Dlatego, żeby Lewis nie stracił Mistrzostwa Świata. Ja to rozumiem, bo to był wielki skandal i to był w ogóle. No, ale generalnie, no było, można było to zrobić. I ja jestem za Felipe Massą. Uważam, że został skrzywdzony wtedy. Tylko, że został skrzywdzony. Tak jak wielu kierowców było, jest i będzie krzywdzonych w motorsporcie w całym jego przekroju, od kartingu aż do Formuły 1. Po prostu tak działa ten sport i tyle. Więc z drugiej strony, z tej jednej sytuacji odwracać kota ogonem, podczas gdy tak po prostu to wygląda za kulisami, to też nie wiem, czy to ma sens.
Wyszło z tego takie gutorędzie.
Ale nie
Gutędzie.
bardzo dobrze. Bardzo
Tak,
dobrze.
tak, tak. No dobrze, to co? Przejdziemy do typowania, Czarku?
No, myślę, że tak.
Tak, czyli typujemy pierwszą trójkę, potem mamy tutaj naszych widzów, mamy widza, który liczy punkty. Tam jest bardzo skomplikowany system tego, kto jest najlepszy. Ja wciąż jestem najlepszy, ale to zawdzięczam kilku dobrym typom na początku sezonu, które mi bardzo dobrze weszły. Od tej pory jest już tragedia. Ale spróbuję. Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell.
Panie,
George
panie,
Russell nie
ojej.
dostał propsa w sumie, a świetny wyścig przejechał
Nie, ja
przecież.
dałem propsa Russellowi. Panie.
A przepraszam, sorry, sorry.
Ludek.
Nie słuchałem.
Oj, reszka by mnie zadbał. Kto teraz?
Żartuję, że to jest
Kierowniku?
Muniem. Proszę, Czarku, niech Michał jeszcze pomyśli.
Dobra.
Bardzo ciężko jest zrobić obsadę, dlatego że na tym typie toru mamy kilku kandydatów. Znaczy, moim zdaniem faworytami będą McLareny i Lando Norris. Trudny tor, na którym się pewnie odnajduje niż Oscar Piastri. Jak nie da ciała, to może wygrać. Więc Lando Norris, ale kto dalej? Postawię, że drugi będzie Max Verstappen. Jeszcze Mercedes może być szybki i Russell przede wszystkim. I Antonelli może być też szybki, bo to jest trudny tor. I Leclerc, naprawdę jest to ultra trudne. Nie, Norris, Verstappen, Leclerc. O, to takie trochę moje. Znaczy, wolałbym, że wygrał Max, ale. Najchętniej to jakby Leclerc wygrał, byłbym najszczęśliwszy, ale no, Norris, Verstappen, Leclerc.
To ja w takim razie na podstawie tego, co wszystkiego, co mówiliście, Max, który tam nigdy nie wygrał i tak dalej, myślę, że okaże siłę psychiczną i mental Oscar Piastri, zostawi za sobą wszystko to, co w Baku i Lando coś znowu wykręci, więc Piastri, Lando Norris i Max
No
Verstappen
dobrze,
na trzecim
panowie,
miejscu.
niech wygra lepszy. Ja, jak myślę o Lando Norrisie, to mi się przypomina ten wyścig rok temu, kiedy prowadząc z 20-sekundową przewagą z 4 razy prawie się władował w jakieś bandy, więc ja temu nie ufam w tym Singapurze.
Powiem wam, że to
Zobaczymy.
będzie, tak jak się zastanawiam, to będzie kluczowy weekend dla dwóch kierowców tak naprawdę. Dla Verstappena, czy ma narzędzie, żeby walczyć też na innych torach. I dla Piastriego, bo Jacques Villeneuve znowu, którego ja lubię. Ostatnio gadaliśmy z Robertem Kubicą. Robert nie jest fanem Jacques'a, tak jak i Jacques nie był nigdy fanem Roberta. Nie dziwi mnie to. Ale ja jednak bardzo cenię sobie wypowiedzi Villeneuve'a i powiedział, że jeszcze jeden taki błąd czy problem w ten weekend u Piastriego i wszystko może się rozwalić jak domek z karty. To jest ultra ważny weekend dla Piastriego na bardzo trudnym torze, na torze, na którym łatwo popełnić błąd. Są miejsca, w których można się ratować, wbrew tej zapowiedzi, którą Max cytował, ale jest ich nie za wiele. A jest mnóstwo takich, w których po prostu, no jak dasz ciała trochę, to dasz ciała bardzo. To zaraz potem czeka ściana, więc to będzie kluczowy weekend dla dwóch kierowców. Czy Max ma szansę na mistrzostwo sprzętowo i czy Piastri ogarnie się i znowu wróci na stare obroty, czy dobije się jeszcze psychicznie poprzez popełnienie kolejnego błędu?
I czy Sonny Hayes wreszcie zdobędzie punkty?
Tak.
No dobrze, dzięki wielkie za tą rozmowę. Super ci z tobą
Nie, nie, nie.
rozmawiał.
Mam pytanie jeszcze na koniec.
Proszę,
Chcę upiec
dobrze.
pieczęć, małe guilty pleasure. Bo to powiedzcie mi na koniec, bo kiedy gadaliśmy o tych żądaniach Felipe Massy, to
Tak.
70, 70 milionów euro, to pomyślałem sobie, to jest tyle, ile dostaje Christian Horner, tak, odprawy.
Ponoć 100 nawet.
Nawet
Ponoć
między
nawet 100.
70 a 100. Czy waszym zdaniem wróci Christian Horner do Formuły 1 i w jakim teamie? Strasznie jestem ciekawy, bo takiej imby to my nie mieliśmy w świecie piłki nożnej.
No to ostatnio kto mówił? Günther Steiner, że raczej nie widzi go w Alpine, bo no, to w ogóle też w Alpine go Flavio Briatore nie widzi na razie. Bo no, on chciał być współwłaścicielem zespołu i tu wydaje mi się jest problem tak naprawdę, że ciężko będzie mu znaleźć takie wyjście, w którym będzie mógł wykupić część udziałów, tym bardziej, że nie jest tym miliarderem jak Toto Wolff, tylko jedynie milionerem, a te udziały są coraz droższe i będą jeszcze droższe w zespołach Formuły 1, więc ktoś by go musiał wpuścić. Ostatnio słyszałem plotkę, że do Haasa, że w Haasie może wrócić. No, to jest taki hot property. Na pewno chcesz mieć człowieka, który wywalczył tyle tytułów, tak? 8 tytułów Mistrza Świata Kierowców, ile? 6, 7 tytułów Mistrza Świata Konstruktorów w Formule 1. Natomiast z drugiej strony, no, zwróć uwagę, że po jego odejściu Red Bull realnie radzi sobie lepiej i to widać szybko. Jest oczywiście taki znak zapytania, na ile to są konsekwencje jego działania i ta nowa podłoga, ona nie została zaprojektowana po przyjściu Mekie. Tylko ona została zaprojektowana, kiedy rządził jeszcze Christian Horner. Ale już kwestie operacyjne zespołu i atmosfera w zespole, która się bardzo poprawiła, to jest bardzo ważne, no to jednak to była kwestia tego, że ten Horner z tej ekipy odszedł. Więc też dochodzimy do takiego momentu, kiedy widzimy, że w tym układzie ten człowiek, który ma na koncie tyle sukcesów, nie był wcale najlepszą osobą do tego, żeby ten zespół prowadzić. No i nie jestem. Mam nadzieję, że wróci, ale gdzie i jak, to na razie nie widzę tej drogi wejścia.
I jest taka teoria, w sensie nie teoria, tylko wiecie, w takich korporacjach im jesteś wyżej i im bardziej jesteś wyspecjalizowany i jesteś ważniejszy, to jak wypadasz, to trudniej znaleźć to miejsce, bo tych miejsc już nie ma 30 czy 40 na świecie, tylko 5, tak? Czy 10 na przykład w tym przypadku, czy 3. Więc złapać się tam, myślę, że pod tym względem może być po prostu trudno. Zastanawiam się na przykład, czy on tak ambicjonalnie mierzy, że chciałby do najlepszej ekipy, czy jeżeli Haas powie, dobra, masz tu 30% zespołu, czy tam 20%, on powie, a dobra, budujmy potęgę Haasa i
Myślę, że za
zobaczymy.
udziały by wszedł na pewno, że to będzie dla niego priorytet. Cadillac ostatnio mówił, że nie, my tutaj nie mamy go na liście, nie interesujemy się. Zaczekajmy, niech rok pojeździ Cadillac w Formule 1, a jeszcze niech się okaże, że na samym silniku Ferrari nie za wiele ujeżdżą, tak? Tylko że się będzie tak, jak powinno być, czyli że będą bardzo, bardzo daleko z tyłu. Czy się wtedy nie przeproszą z Hornerem?
No dobrze,
To
Michał, to. A, mów, 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 no.
puentując, tylko chciałem spuentować tym, że jak mówisz, mówi Czarek o Christianie Hornerze, który jest tylko milionerem, to przypomniała mi się, no to jest ta różnica między piłką nożną a Formułą 1, że jakiegoś z Anglii, takiego już zapomniałem, którego klubu właściciela zapytano, czy dzięki piłce nożnej można stać się milionerem. I on powiedział, tak, ale pod warunkiem, że zaczynasz jako miliarder.
Miliarder.
No wtedy tak, to
Tak.
wtedy możesz stać się milionerem. No to tutaj jest jednak odwrotnie.
Tak, to ja też pamiętam tą anegdotę, to super. Ale Michał, to ja już chciałem kończyć, ale jeszcze nas wywaliłeś, to jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy. Ja dałem F1 Movie 7 na 10, Cezary 5 na 10, ale uwaga, Cezary uważa, że to jest dobra ocena, że to jest niezła ocena, więc pytanie, jak ty oceniłeś film z Bradem
Wiesz
Pittem?
co, oceniam tak jak ty, czyli nie, nawet 8 na 10, ale jako bajkę typu Top Gun. Jak usiądą, wiesz, specjaliści od wojskowości, no to też pewnie wynajdą tam milion jakichś absolutnie rzeczy nieprawdopodobnych, które nie mogłyby się zadziać, tak? Ale jako widowisko, no to naprawdę, ja z ludzi nieinteresujących się Formułą 1, które po prostu poszły na film i wyszły zachwycone tym, co dostały, więc myślę, że na film musimy w ten sposób patrzeć, no to nie jest dokument. Dokument to my możemy dać 3 na 10 ostatniemu sezonowi Netflixa Drive to Survive za zmanipulowanie Maxa Verstappena, no bo to jest jednak dokument, tak? To ma być jakiś realizm. To jest film, który po pierwsze bardzo popularyzuje dodatkowo Formułę 1 i jest, no, zapomina się o Bożym świecie na 2 godziny, a o to chodzi w kinematografii, w ogóle istocie tworzenia filmu, żeby ludzie po prostu o swoich problemach, wojnach, podziałach zapomnieli. Więc ten film pod tym względem spełnił swoje oczekiwania. Jak mówię, Top Gun dla mnie, ten drugi, 10 na 10, no to ten film 8 na 10 pod tym kątem. No a znam wszystkie zarzuty, no i tam zresztą przecież na tyle się interesuje Formułą 1, że pomyślałem nawet, rozmawiając z Davidem Coulthardem, że to tak jakby do niego ktoś teraz przyszedł i go wstawił, tak? Bo ten Sonny Hayes ile tam ma? 50 lat?
50 parę lat, tak.
No to tak, no tak jakby ktoś przyszedł do Davida Coultharda, który też nigdy nie był mistrzem świata i nagle go wstawił do jakiegoś teamu. No wyobraźmy sobie.
A co on na to? Sytuację.
On tam, nie, jemu też się podobał ten film, absolutnie nie krytykował, raczej z docenieniem roli, jaką on odegrał dla popularyzacji Formuły 1, więc pod tym względem daje właśnie takie 7 na 10, 8 na 10.
To ja może jeszcze tylko powiem na koniec, że tutaj pokażę kadr Michała szeroko, bo tak się ładnie przygotował, a to nie widać, bo wszystko ścięte, więc na chwilę dam, żebyście zobaczyli, ile tam wszystkich jakichś memorabiliów i innych rzeczułek związanych z Formułą 1.
Dawaj, dawaj. Nie no, koszulki przede wszystkim.
Tak, więc
bo mam,
tak
bo
zrobię.
Mam milion koszulek piłkarskich, ale mam też parę formułowych i je sobie tutaj powiesiłem, zresztą sam zrobiłem, bo znalazłem takie stare plakaty zapowiadające Grand Prix, no zobaczcie, z 67 roku, Grand Prix Monaco, więc tutaj ja myślałem, że jako tło się przydadzą, ale rzeczywiście kadr jest strasznie wąziutki.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie naszych widzów. Czekamy na wasze komentarze, które zawsze są tak liczne i na które wszystkie staramy się odpowiedzieć. I jeszcze raz dzięki tobie, Michał. Mam nadzieję, że jeszcze się nam uda spotkać, bo tych historii jest tyle, że to kilka kodrive'ów.
Przyjemnością. Ja jestem waszym wiernym widzem, więc na pewno się spotkamy choćby w ten sposób.
Dziękujemy.
Dzięki, wielkie dzięki.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.